Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. 1400 zł miesięcznie otrzyma osoba, która straciła pracę w związku z epidemią koronawirusa. Przewiduje to ustawa o dodatku solidarnościowym, która w niedzielę weszła w życie. To jedna z dwóch ostatnich inicjatyw prezydenta Polski. Świadczenie będzie przyznawane od 1 czerwca do 31 sierpnia. W sumie osoby, które po 15 marca pozostały bez pracy, otrzymają łącznie 4200 zł. Dodatek może dotyczyć około 500 tysięcy osób. Ustawa zakłada też od 1 września wzrost zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1200 zł przez pierwsze 90 dni. Po tym okresie świadczenie wyniesie 942 zł. Dr Artur Bartoszewicz, ekonomista, ocenia, że dodatek solidarnościowy posłuży zarówno osobom, które utraciły pracę, jak i polskiej gospodarce.
Rozwiązanie solidarnościowe, które zostało zaproponowane, które daje możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia dla osób, które w wyniku COVID-19 utracą pracę, stabilizuje dla nich dochód, a dla całej gospodarki jest istotne z tego powodu, że stabilizuje konsumpcję wewnętrzną. W sytuacji kryzysu ograniczenie konsumpcji, zaniechanie realizowanych przez nas zakupów z wyniku własnych decyzji o charakterze oszczędnościowym, ale również w takim sytuacji, kiedy okazuje się, że tracimy pracę, po prostu boimy się o to, co będzie jutro i czy znajdziemy pracę, dodatek solidarnościowy bardzo istotnie stabilizuje tą konsumpcję.
Na rozpatrzenie przez Senat czeka uchwalona w piątek przez Sejm ustawa o polskim bonie turystycznym, który będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Ten dokument elektroniczny nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Z jego pomocą będzie można dokonać płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną w Polsce. Wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przekonywała w Sejmie, że bon turystyczny wesprze zarówno branżę turystyczną, jak i polskie rodziny.
To nie jest kiełbasa wyborcza, tylko realny program pomocowy. Z jednej strony dla branży turystycznej, z drugiej strony dla wsparcia rodzin. Przypomnijmy, ten bon trafi do ponad 6 milionów dzieci. 6,4 miliona dzieci to są beneficjenci tego programu. To jest 2,5 miliona rodzin, z których niemal 2 miliony to są rodziny z co najmniej dwójką dzieci, a zatem w tych rodzinach ten 1000 zł będzie realnym wsparciem.
Prezydent Andrzej Duda zapowiedział przygotowanie ustawy w sprawie bonu turystycznego na początku czerwca. Za nami ostatnia sobota kampanii przed wyborami prezydenckimi. Kandydaci wykorzystali ten dzień na spotkania z Polakami, konwencję i maksymalną mobilizację jak największej liczby wyborców w głosowaniu 28 czerwca. Starający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zaczął dzień od oświadczenia, w którym wskazał, że rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność będą priorytetami jego prezydentury w drugiej kadencji. Mówiąc o inwestycjach, prezydent Andrzej Duda wskazał, że mają być sposobem na wyjście z kryzysu gospodarczego spowodowanego koronawirusem. Wymienił wielkie inwestycje jak CPK czy przekop Mierzei Wiślanej, ale też mniejsze inwestycje na co dzień służące obywatelom.
Słyszymy ostatnio od polityków, zwłaszcza tych opozycyjnych, także od kandydatów opozycyjnych, że trzeba porzucić wielkie inwestycje, teraz trzeba realizować mniejsze inwestycje. Otóż proszę Państwa, nie. Nic bardziej mylnego. Nie jesteśmy dziadowskim krajem, który musi wybierać. Nie jesteśmy dziadowskim krajem, który kiedy trzeba się zaopatrzyć na zimę, to musi zdecydować, czy kupi sobie płaszczyk, czy kupi sobie buciki. Nie, jedne i drugie inwestycje są nam potrzebne, jedne i drugie inwestycje powinny być realizowane. Nie wracajmy już do czasów, kiedy trzeba było jednym zabierać po to, żeby dać drugim. Ja się na takie rozwijanie Polski nie zgadzam. Wszystko będzie realizowane, dlatego że jesteśmy w stanie to zrobić.
Prezydent Andrzej Duda kontynuował też swój objazd po kraju. W sobotę odwiedził Podlasie. W Grajewie mówił, że zbliżające się wybory będą decydowały o Polsce na następne lata i prosił obywateli o zaufanie i powierzenie mu prowadzenia polskich spraw przez kolejne 5 lat.
Proszę Państwa o wsparcie. Proszę, żebyście szli do tych wyborów. Proszę, żebyście namawiali, ciągnęli ze sobą sąsiadów, znajomych, rodziny, wszystkich. To jest dzień, w którym decydujemy o Polsce. A ja chcę wielkiej Polski, pięknej Polski, sprawiedliwej, rozwiniętej, uczciwej, której zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo i która umie obronić słabszych, a nie musi bać się silnych. Niech żyje Polska!
Prezydent był także w Mońkach i Białymstoku. Politycy Zjednoczonej Prawicy wspierali Andrzeja Dudę podczas swoich spotkań z Polakami, które były organizowane w całym kraju w ramach akcji Łączy nas Polska. Profesor Janusz Kawecki zaapelował do Polaków o udział w wyborach prezydenckich. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jednocześnie zastrzegł, by rodacy nie dali się oszukać tym, którzy kłamią w kampanii, ale wybrali kandydata, który udowodnił czynami, że dba o los ojczyzny i troszczy się o wartości bliskie Polakom. W tym kontekście profesor Janusz Kawecki wskazał na cechy 5-letniej kadencji Andrzeja Dudy. Uczciwość, patriotyzm, skuteczne stanie na straży konstytucji. Dlatego, jak dodał, wybierając Andrzeja Dudę możemy być pewni, że zrealizuje też zobowiązania ujęte w podpisanej niedawno karcie rodziny. Jednocześnie profesor Janusz Kawecki zaapelował do Polaków, by nie dali się uśpić i wzięli udział w głosowaniu, by nadal mógł być kontynuowany plan naprawy i rozwoju Rzeczypospolitej. Jako przykład blokowania pozytywnych zmian profesor podał działania totalnej opozycji w kraju, między innymi w Senacie i w Unii Europejskiej. Dlatego tak ważny jest odpowiedzialny wybór, zaznaczył.
Jeśli w tym miejscu, w tym momencie, w tych wyborach zasadniczych zrezygnujemy z udziału albo nie oddamy w odpowiednie ręce, a uważam, że tymi odpowiednią osobą na dopełnienia tego urzędu jest dotychczasowy prezydent, który wykazał i wielkie cechy osobiste, ale także i program, który realizuje i odpowiedzialność za ten program, no i poszerzanie tego programu dla dobra społeczeństwa, co tylko ślepy może mówić, że robił to nieprawidłowo. I dlatego trzeba wesprzeć prezydenta Andrzeja Dudę, trzeba uczestniczyć w wyborach i swój głos oddać na Andrzeja Dudę.
Profesor Janusz Kawecki dodał, że ważnym narzędziem prezydenckim, które może być stosowane w blokowaniu inicjatyw rządu i Sejmu, jest weto wobec kolejnych ustaw. Profesor wskazał, że zapowiedzi kilku kandydatów w obecnych wyborach świadczą, iż mogą oni nawet swym działaniem wywołać chaos państwa. Profesor Janusz Kawecki powiedział, że jego oświadczenie w sprawie wyborów powstało po lekturze nauczania świętego Jana Pawła II, który wyrażał wielką troskę o los ojczyzny. Gmina do 20 tysięcy mieszkańców w każdym województwie z największą frekwencją wyborczą w pierwszej turze wyborów otrzyma nowy wóz strażacki. A wszystko w ramach akcji Bitwa o Wozy, którą organizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do rozdysponowania jest 16 samochodów gaśniczych. Wartość jednego wozu to około 800 tysięcy złotych. Inicjatywa ma zmobilizować lokalną społeczność do udziału w wyborach prezydenckich, wskazał wiceszef MSWiA Maciej Wąsi.
Chcielibyśmy namówić lokalne społeczności właśnie tych niebogatych gmin do aktywności. Do aktywności za tydzień, 28 czerwca. Bitwa o wozy. 16 wozów, jeden na każde województwo i ta gmina, w której frekwencja wyborcza, ta gmina do 20 tysięcy mieszkańców, w której frekwencja wyborcza będzie najwyższa, otrzyma od pana komendanta środki na zakup od zera, w całości sfinansowanie średniego samochodu gaśniczego. Zaczynamy akcję Bitwa o Wozy. Mamy na to nieco ponad tydzień. Zachęcamy społeczności lokalne do aktywizacji, do pokazania, że ich głos jest ważny.
Zakup nowych samochodów strażackich w ramach akcji Bitwa o Wozy w całości sfinansuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort prowadzi też szereg innych działań, które wspierają Straż Pożarną. W tym roku między innymi dofinansowano zakup rekordowej liczby 517 wozów strażackich. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oddał hołd ofiarom największej egzekucji dokonanej 80 lat temu przez Niemców w Palmirach koło Warszawy. W dniach od 20 do 21 czerwca 1940 roku w ramach akcji AB Niemcy rozstrzelali tam 368 więźniów Pawiaka. Minister Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że celem tej akcji było pozbawienie narodu i państwa polskiego elity.
Tej warstwy, która przewodziłaby w walce o niepodległość i która doprowadzałaby do tego, iż nie ginąłby duch narodu. To na szczęście Niemcom się nie udało, mimo że tu w Palmirach zginęli wybitni przywódcy polityczni i społeczni, wśród nich Maciej Rataj, marszałek Sejmu, przywódca Ruchu Ludowego, czy Mieczysław Niedziałkowski, jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, to jednak ducha narodu nie udało się stłamsić. 20 lat niepodległości, 20 lat wychowania Polaków w kulcie wolności powodowało, że Polacy mimo, a może właśnie poprzez takie zbrodnie dokonywane przez niemieckiego okupanta, jeszcze bardziej tężeli w swoim oporze przeciwko oprawcom.
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych złożył wieniec na cmentarzu w Palmirach. Minister Jan Józef Kasprzyk upamiętnił ofiary niemieckich zbrodni także na terenie Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie. W tym miejscu podczas II wojny światowej funkcjonowało największe niemieckie więzienie polityczne, przez które przeszło około 100 tysięcy osób, z czego blisko 37 tysięcy zostało zamordowanych, a około 60 tysięcy wywiezionych do obozów koncentracyjnych. W sobotę rozpoczęła się 39. pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na Jasną Górę. Spotkaniu towarzyszy hasło "Modlitwą i ofiarą chronimy dzieci". Pątnicy modlą się w intencji trzeźwości narodu. W tym roku pragną otoczyć modlitwą także dzieci żyjące w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym. W sobotnim programie pielgrzymki znalazła się modlitwa i msza święta. W niedzielę o godzinie 7.30 pielgrzymi będą uczestniczyć w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Pielgrzymka zakończy się w Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie w niedzielę o 9.30 sprawowana będzie Eucharystia. Przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, wskazał, że podczas izolacji wywołanej pandemią nasila się problem nałogów.
Musimy naprawdę uczynić wszystko, aby jako naród odzyskać wolność wewnętrzną, bo jeśli tracimy wolność wewnętrzną, bardzo łatwo stracić również wolność zewnętrzną. Zjednoczmy się w modlitwie i składaniu ofiar duchowych w tej tak ważnej intencji. Nie lękajmy się też podjąć decyzji o dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Uczyńmy to z miłości do Boga, z miłości do bliźniego, ale także do naszej ojczyzny. Także w oczekiwaniu na beatyfikację jednego z największych apostołów trzeźwości, sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chcielibyśmy dobrymi czynami, ofiarami, modlitwami uradować także niepokalane serce naszej Matki i Królowej.
Organizatorzy wydarzenia zachęcają, by wierni, którzy z racji obostrzeń nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce, łączyli się z nią duchowo, między innymi poprzez modlitwę. Parlament Rumunii zakazał propagowania ideologii gender we wszystkich instytucjach zajmujących się edukacją. Chodzi o ustawę dotyczącą nauczania o tzw. tożsamości płciowej, m.in. na uczelniach i w szkołach. Z inicjatywą legislacyjnego zakazu gender studies wyszły organizacje religijne i konserwatywne. Decyzja rumuńskich władz jest bardzo dobrym krokiem w kierunku ochrony małżeństwa i rodziny, powiedziała prawnik, psycholog Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.
Oznacza, że w przestrzeni publicznej, a zatem na przykład w kulturze, w edukacji nie można promować takich zachowań, które są charakterystyczne dla ideologii gender. Czyli nie można podważać tradycyjnego małżeństwa, rodziny, nie można uczyć dzieci w sposób, który jest sprzeczny z takim modelem, który jest ukształtowany przez chrześcijańską cywilizację w całej Europie, także w tamtym kraju. Że to jest taki ważny, bardzo ważny pierwszy krok ku temu, żeby odwrócić pewien trend, który niestety zagościł we wszystkich krajach europejskich.
W ostatnich latach, jak wskazała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, we wszystkich międzynarodowych instytucjach bardzo silny wpływ mieli ideolodzy lobbyści gender LGBT. Forsują oni rozwiązania sprzeczne z dobrem dziecka, małżeństwa i rodziny. Prawnik zauważyła, że powstaje koalicja krajów sprzeciwiających się ideologii, która niszczy człowieka. W ubiegłym roku władze Węgier usunęły studia gender z listy studiów magisterskich. Rumunia obok Polski jest jednym z kilku państw Unii Europejskiej, które zakazuje zarówno małżeństw, jak i związków partnerskich osób tej samej płci. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.